Nadszedł czas, abyśmy porozmawiali o Apokalipsie Jana. Dałem tytuł temu szóstemu rozważaniu: Nic trudnego ani strasznego. Dlaczego? Chyba nie muszę wyjaśniać, że księga ta sprawia wiele problemów, trudności, kłopotów. Na przykład ostatnio czytałem o pewnej amerykańskiej uczennicy szkoły średniej w Teksasie, która w szkole nie chciała nosić chipa zawieszonego na szyi. Ten chip umożliwiał nie tylko identyfikację uczniów, gdy chodzi o frekwencję i o ich bezpieczeństwo, ale też później mogła korzystać z biblioteki i innych udogodnień w szkole. I dziewczyna powiedziała, że to jest znamie bestii. Odczytała im ten fragment z rozdziału 13 Apokalipsy, że kto ma rozum, niech obliczy liczbę tego zwierzęcia. Liczba tego człowieka jest 666, a więc nie będzie nic nosić. I sąd jednak jej nakazał, że musi nosić ten breloczek z tym chipem, albo też szkołę zmienić, w której jeszcze nie ma takich identyfikacji. Ojciec stanął za nią, jej zbór za nią stanął, no i będzie jeszcze apelacja do sądu. No, czy mają rację ci chrześcijanie, którzy się trzymają tak dosłownie tego wersetu? I właśnie Księga Apokalipsy jest zupełnie odmienną księgą niż wszystkie inne i w Starym, i w Nowym Testamencie księgi biblijne. Bo jest księgą prorocką, ale nietypową taką jak w Starym Testamencie. Jest księgą apokaliptyczną, z tym, że my nie wiemy, czym jest apokaliptyka, gdy chodzi o gatunek literacki, bo już nie występuje ten rodzaj literatury. Księga Apokalipsy to jakby coś zupełnie odmiennego niż dotychczas. Zamiast opowieści z Ewangelii czy dzieł apostolskich, gdzie są jakieś fakty oczywiste, gdzie są też w listach konkretne zalecenia, tutaj napotykamy siedem aniołów, siedem trąb, trzęsienia ziemi, jakieś dziwne bestie, smoki czy otchłanie. Ja miałem o to szczęście, że kaznodzieja, na którego kazanie się nawróciłem, gdy się z nami rozstawał, a było nas blisko 30 młodych osób, to nam poradził, abyśmy 10 razy przeczytali Ewangelię według Jana, potem kolejną Ewangelię, potem listy i dopiero na końcu Apokalipsę. I tak się złożyło, że zrobiłem to po 2 latach. I ta Księga Apokalipsy nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, jak na moich kolegach, którzy się przejęli wszystkimi tamtymi rzeczami, a też i później bardzo im zaczęła się podobać arytmetyka. Zaczęli dodawać, odejmować, liczyć, no i dochodzili do różnych wniosków. Ja tego wszystkiego nie widziałem. Ta księga po prostu była dla mnie księgą symboliczną. Widziałem w niej pewną wymowę, jakąś konkretną wymowę, ale w całości tej księgi, ale nie w każdym z tych szczegółów. I chciałbym właśnie dzisiaj porozmawiać o tej wspaniałej księdze, ale całkowicie odmiennej od tego wszystkiego, co mamy w Nowym Testamencie, czy też i w całej Biblii. Ona stwarza problemy, dlatego że z jednej strony Jan się wyraża jasno i mówi: to ja, wasz brat, jestem tutaj i tutaj, cierpię za Boże Królestwo, piszę do 7 zborów i wymienia je kolejno. Ale potem, jak się pojawiają takie rzeczy jak dwaj świadkowie, którzy głoszą, jak anioł, który stoi na jednej czy drugim lądzie, sięga głową nieba, gdy jest jakaś symbolika, dziwne wydarzenia, to wtedy nie wiemy, co robić. Jedną rzecz, którą trzeba zrobić, jak nam radzą, to uzbroić się w dużą dozę pokory. Tak, pokory. Czytać ją z pokorą. Dlaczego? Dlatego, że powstało wiele dzieł, wiele książek w rodzaju apokalipsa bez tajemnic. I wbrew pozorom te książki niby wyjaśniają, niby prostują nasze zrozumienie, a właściwie to one mówią o tym wszystkim i są takie wnioski, o których się nawet Janowi nie śniło. To są wszystko teorie. Dlatego, że tej księgi nie wolno dogmatyzować. Ona po prostu ma pewne konkretne przesłanie do tamtych ludzi w tych siedmiu zborach, do chrześcijan w pierwszym wieku. Ma też i do nas przesłanie, żyjących w XXI wieku, ale nie wolno jej dogmatyzować. Dogmatyzujemy wszystko to, co inne księgi Nowego Testamentu mówią, wyciągamy wnioski i tworzymy dogmaty, podstawy naszej wiary, ale nigdy nie możemy zrobić to samo z czymkolwiek znajdującym się w Apokalipsie. Dlatego, że najpierw trzeba przeprowadzić egzegezę, czyli musimy najpierw dotrzeć do pierwotnego znaczenia tekstu. I to jest szczególnie przy tej księdze istotne, co Jan myślał, co jego czytelnicy wiedzieli, myśleli, dowiadywali się, gdy padały poszczególne słowa. My tego dzisiaj nie wiemy, a nam się wydaje, że wiemy i piszemy wtedy, że Apokalipsa jest bez tajemnic. I ta egzegeza musi się rozpocząć od stwierdzenia, jakiego rodzaju jest to literatura. Czy to jest list? No, jest list i nie jest list. Napisane jest do siedmiu zborów jako listy, wysłane było jako list, ale nie ma typowego układu listów, o czym mówiliśmy wcześniej. Czy jest to proroctwo? No, jest proroctwo, ale nie jest to tak typowe, jak znamy z ksiąg proroczych Starego Testamentu. Jest to na pewno apokaliptyka, a więc rodzaj literacki nam nieznany. To była forma wtedy istniejąca, dzisiaj już jest nam nieznana. A tymczasem ta księga jest właśnie przede wszystkim księgą apokaliptyczną, a więc czymś, co nie wiemy jak ugryźć. A nawet i element prorocki jest odmienny od tego, co znamy ze Starego Testamentu, a o czym będziemy mówić już w następnych naszych spotkaniach, gdy się zajmiemy Starym Testamentem. I właśnie i Żydzi, i chrześcijanie przez około 400 lat, a więc 200 lat przed Chrystusem i 200 lat po Chrystusie, otrzymali bardzo dużo różnych apokalips, dzieł apokaliptycznych, i Żydzi, i chrześcijanie. I podglebiem dla tych pism, dla tych ksiąg było wszystko to, o czym mówił Ezechiel, Daniel, Zachariasz, też częściowo Izajasz. A więc starotestamentowa literatura proroków, która miała elementy apokaliptyczne, mówiące o nadchodzącym sądzie i o zbawieniu, czyli o ratunku. Z tym, że te księgi prorockie mają elementy apokaliptyczne. W całości one zawierają zbiór wszystkiego tego, co prorokom, prorokowi przekazano. Spisali to, czy spisano to, co oni od Boga usłyszeli i co mieli przekazać. I w tym przekazie również były i elementy apokaliptyczne. Natomiast Jan miał opisać jedynie to, co zobaczył. A więc usłyszał, zobaczył i to wszystko jest apokaliptyką w wydaniu prorockim. I ta treść jest przedstawiana nie w sposób prosty, jak u proroków Starego Testamentu, jak w Ewangeliach, w dziejach, w listach, lecz język apokalipsy jest to język wizji, snów, język zagadkowy, symboliczny, język, który posiada drugie dno, ukryte znaczenia. I właśnie w apokaliptyce chodzi o to, żeby budować wrażenie. Podobnie jak w przypowieściach Jezusa, gdy mówiliśmy o tym, to też chodziło o wrażenie. I tam mówiliśmy, pamiętacie, i to jest w konspekcie również zawarte, że w przypowieściach Jezusa, w podobieństwach, w alegoriach nie jest ważny szczegół, to, co Jezus przywołuje, lecz ważna jest wymowa, skutek. Dlaczego powiedziano tę przypowieść, by wstrząsnąć, by na coś wstrząsnąć oczywiście słuchaczem, by na coś uwagę jego zwrócić. Tak też i apokaliptyka plastycznie budowała wrażenie, ale wrażenie świata, który się rozpada. Dlatego też używano najczęściej pseudonimów. Jan nie użył pseudonimu, on wyraźnie napisał, to jestem ja, Jan. A napisał to dlatego, że spodziewał się, że ten koniec, który się już rozpoczął z wylaniem Ducha Świętego, z odejściem Jezusa, ten koniec już wkrótce nadejdzie. Jak wiemy, zbór w Tesalonice również tak żył w tej atmosferze, chrześcijanie żyli, że już za ich dni, już minęło lat 30, 40, 50, już przyjdzie Jezus. Jest też i Jan się spodziewał, będąc już koło setki, gdy chodzi o życie, o wiek, spodziewał się, że już koniec nadejdzie, a więc podpisał, że to on tworzy to dzieło. Gdy tworzono apokaliptykę, to często też i przywoływano postaci zamierzchłych czasów, jak Henocha, Barucha, i niby im zlecano zapieczętować słowa, które dany autor w danej chwili pisał, a więc wkładano w ich usta i to miało być zapieczętowane na czas późniejszy, czyli na wiek powstania księgi. I w ten sposób tworzono pewny rodzaj literatury, który trzeba rozumieć. I wtedy tę fantazję, bo często tam jest fantazja, przepraszam za słowo i proszę zrozumieć, że Bóg do nas mówi w rozmaity sposób i to, co nam chce powiedzieć, nie jest fantazją, ale używa między innymi i obrazów fantazyjnych, aby odzwierciedlić rzeczywistość. Ale tę rzeczywistość symboliczną i stąd jest język symboliczny. I na przykład, gdy prorocy w Starym Testamencie używali rzeczywistych obrazów, jak tu jest księgi z Ozeasza, co zobaczymy w konspekcie, nieobrócony placek albo głupie gołębie. Pan Jezus mówi o soli, o światłości, albo mówi sępy i padlina. Tak tutaj my napotykamy, cóż, bestia, która ma 7 głów i 10 rogów. Czy to nie jest fantazyjne, nie chcę mówić fantastyczne, bo to troszkę inaczej, ale fantazyjne wyobrażenie jakiegoś stwora albo kobieta odziana w słońce. To jest przecież czysta fantazja. Albo szarańcze z ogonami skorpiona i ludzkimi twarzami. I właśnie w tych opisach, obrazach wiemy, co to znaczy bestia, głowa, rogi, ale nie wiemy, co znaczy połączenie tego wszystkiego. I tu właśnie jest ta zagadka, której ma pomóc egzegeza, abyśmy zrozumieli, o co chodzi. Też w tym gatunku literackim bardzo sobie ceniono stosowanie liczb. Również i utwory, wizje były często w zbiorach ponumerowanych. I wcale to nie znaczyło, że ta numeracja jest związana z jakąś logiką. Po prostu stosowano liczby, i dlatego też nasze podejście, takie rozumne podejście do tej księgi spowoduje, że my ją zrozumiemy. Że my do nas dotrze przesłanie, które tam jest zawarte. Duch Święty nam chciał coś przekazać. Dlatego ona jest w kanonie ksiąg świętych. I tam jest ważne przesłanie. Ale nie szczegóły nas pogrążą, lecz to główne przesłanie. A więc te konkretne zbory, 7 zborów Azji Mniejszej, otrzymały konkretną księgę, konkretne listy w tej księdze zawarte. Do nich napisał ktoś im bardzo znajomy i bliski, Jan. Jan, który cierpiał na wygnaniu, zesłaniu na wyspie Patmos. Oni cierpieli w Imperium Rzymskim, tam gdzie byli w swoich poszczególnych miastach. I słyszeli, że mają nie pieczętować słów proroctwa tej księgi, ponieważ czas jest bliski. A więc spójrzmy na tę księgę jako na proroctwo. Głównym celem tej księgi jest przesłanie o Jezusie. Już na początku występuje wspaniała postać Jezusa. Jest to apokalipsa, czyli odsłonięcie Janowi Jezusa. To Jezus jemu się odsłania. Jan ma świadomość, że ten koniec rozpoczął się wraz z przyjściem Jezusa i że Jezus jest i początkiem, i końcem. Koniec jest w rękach Jezusa. I te elementy prorockie, które się będą pojawiały w tej księdze, połączone z formułą apokaliptycznych pism, sprawiły, że jest to świadomie uformowane dzieło, które wykorzystuje język zagadkowy, bogatą symbolikę liczb i niezwykłe obrazy. I ona ma być przesłaniem najpierw dla tych, którzy żyli ówcześnie, wtedy, gdy żył Jan razem z nim, przesłaniem nie bójcie się, idzie ucisk, ale też i przychodzi Boży gniew, jest prześladowanie i Kościół jest prześladowany, ale też przychodzi Boża odpłata, Boży gniew, nie bójcie się, Jezus jest z nami, oblubienica czeka na przyjście, powrót swego oblubieńca Jezusa. To jest przesłanie dla nich. Ale również i dla nas tam są zawarte pewne dość duże, obszerne fragmenty jako prorocze słowo dla Kościoła. Z tym, żeby to zrozumieć, to musimy najpierw pojąć, co Jan mówił do swoich własnych braci w tych poszczególnych zborach do Kościoła pierwszego wieku. Do ludzi, którzy cierpieli w świecie prześladowanie i mieli różne trudności. I stąd Jan im to wysłał jako list. List, który ma, jak kiedyś mówiliśmy, charakter okazjonalny, jak do Koryntu. Paweł pisał, bo były problemy. I on je im wówczas rozwiązywał. I ich problemy dzisiaj niekoniecznie muszą być naszymi problemami. Niektóre tak, ale niektóre zupełnie nie, bo żyli oni w innym czasie. Tak też i tutaj była sytuacja wyjątkowa, gdy było Imperium Rzymskie, gdy były konkretne też i historyczne wydarzenia, na przykład najazd hord barbarzyńców. To wszystko się odbywało wtedy i w tym kontekście historycznym ta księga powstawała jako list, list w formie apokaliptycznej, z elementami prorockimi do konkretnych ludzi żyjących w pierwszym wieku. Ludzi oczywiście, myślę teraz, chrześcijan. I jeżeli teraz ktoś tego nie przeprowadzi, tego rozróżnienia, tego stwierdzenia, do kogo było pisane i co im wówczas Jan chciał powiedzieć, tej egzegezy, to potem będzie miał błędne spekulacje, błędną interpretację, czyli hermeneutykę tej księgi. I pamiętam, kiedyś dostaliśmy w takim gronie teologów młodszych, starszych, taki pewien nasz kolega, który już skończył studia i już pracował w swoim kościele, tak stoi, słucha, jak się, oni się entuzjazmują właśnie tymi odkryciami i Daniela, i jego apokaliptyki, i apostoła Jana. On tak słucha, słucha i tak taktownie właśnie taktownie powiedział, no tak, tam są pewne ramy, ale nie żelazne ramy, tylko ramy przerywane. I tak w powietrzu zaczął kreślić dwiema rękami takie przerywane, mówi, ramy. I mówi, czasami trzeba je ścieśnić, a czasami trzeba je rozszerzyć. To zależy, mówi, od sytuacji. I tak to jakoś z uśmiechem łagodnie skwitował i zakończył naszą tę rozmowę na temat, no, który właściwie jest nie do omówienia, bo to wszystko jest zagadka, to są spekulacje. Dlatego też powinniśmy być otwarci na Ducha Świętego, żeby On udzielił nam natchnienia również i dzisiaj. I czasem nam powie, zostaw to i nie ruszaj. Czasami nam powie, zacznij czytać i przeżywaj to, co ja wtedy przez Jana powiedziałem w 100. roku na wyspie Patmos. Ale niech to Duch Święty decyduje, a nie nasza matematyka, czy właściwie arytmetyka, nie nasze jakieś różne pomysły, fantazje, bo do apokalipsy się podchodzi ostrożnie, szczególnie gdy chodzi o tak zwaną analogię pisma. A to oznacza, że dana część Biblii, a więc ta księga, powinna być interpretowana, objaśniana w świetle całej Biblii, bo całe pismo pochodzi od Boga. Ale gdy ją interpretujemy, to z kolei musimy się trzymać zasad egzegezy. Co było wtedy powiedziane? Do kogo było powiedziane? I na przykład dzisiaj, gdy my to robimy, to musimy wiedzieć, że czytelnicy Jana niekoniecznie znali Ewangelię Mateusza albo listy do Tesaloniczan i dzięki temu rozumieli, co Jan do nich pisze. A więc to, co pisał Jan wtedy w tej księdze, to pisał w taki sposób, że ci jego odbiorcy bez żadnej pomocy zewnętrznej, bez tych Ewangelii, bez listów do Tesaloniczan, rozumieli, co on do nich pisze. I stąd musimy być wrażliwi na bogate tło myśli, które są zawarte w Apokalipsie. Musimy się zastanowić nad obrazowością tej księgi, pomyśleć, co z nimi zrobić. Też musimy wiedzieć, że te różne obrazy apokaliptyczne mają jakieś znaczenie, czasami stałe znaczenie. Na przykład zwierzę, które wychodzi z morza, to chodzi o obraz jakiegoś mocarstwa światowego, nie jakiegoś człowieka, władcy. Chodzi o mocarstwo, bo o tym właśnie Jan wtedy pisał. Z kolei, gdy powołuje się, że jest lew z pokolenia Judy, to jest tylko taki jeden lew w Apokalipsie, to zaraz wyjaśnia, że tym lwem jest baranek. A więc my wiemy, kim jest ten lew. Ale już nie wiemy, kim jest ta kobieta z rozdziału 12 i ta druga kobieta z rozdziału 17. Ta pierwsza jest obrazem pozytywnym, ale druga z kolei ma obraz negatywny. Albo mamy takie rzeczy jak świecznik, 7 świeczników. I zaraz mamy też i wyjaśnienie, że chodzi o 7 zborów. Pojawia się smok w rozdziale 12 i zaraz wiemy, że chodzi o szatana. Ale gdy są 4 jeźdźcy, pamiętamy tych jeźdźców na 4 koniach, rozdział 6, to one mówią o dramatycznych sytuacjach, jakie będą, o podboju, o wojnie, o głodzie, o śmierci, ale nie możemy podstawiać kogokolwiek i cokolwiek pod tych jeźdźców. To jest tylko obraz, gdy chodzi o cierpienia Kościoła i Boży Sąd. A więc jeźdźcy nie są tutaj ważni. Ważne jest przesłanie, co tym obrazem Jan chciał przekazać. I stąd obrazy stanowią najtrudniejszą część egzegezy. Bo czasami Jan objaśnia te obrazy, a czasami tych obrazów nie objaśnia. I musimy dlatego podejść całościowo. Żadnych alegorycznych znaczeń poszczególnym elementom obrazów nie przypisywać, podobnie jak to było w przypowieściach Jezusa. Chodzi o efekt. Chodzi o to, co ma być osiągnięte przez ten obraz. Na przykład, gdy słońce pociemniało jak czarny wór i gwiazdy spadały na ziemię jak dojrzałe figi. Więc tu nie chodzi teraz o ten wór, nie chodzi o te figi, ale chodzi po prostu o to, że ten obraz trzęsienia ziemi będzie wyrazistszy. Że ten gniew Boży będzie dramatyczniejszy. Tu chodzi o obraz, o skutek, a nie o poszczególne elementy. Z tym, że tamci odbiorcy, czytelnicy Jana, wiedzieli, że gdy Jan pisze w rozdziale 9 o szarańczy, która ma ludzkie twarze, złote korony i długie jak u kobiet włosy, to od razu wiedzieli, że nadchodzą barbarzyńskie hordy, które są już na obrzeżach Imperium Rzymskiego, okrążają Imperium Rzymskie i te barbarzyńskie hordy, tu opisane, one mają zdobyć Rzym, co też się i stało. A więc Jan nie chce opisywać nam szczegółowo, chronologicznie przyszłość. Po prostu Jan chce powiedzieć, że Bóg jest Panem historii świata i Panem Kościoła. Kościół będzie cierpiał, będzie doświadczać nawet śmierci, ale w Chrystusie zwycięży i osądzi wrogów. Jezus ocali swój lud. I tylko w tym świetle należy te wszystkie obrazy uwzględniać. Podobnie też i kontekst historyczny musi być uwzględniony. A więc sytuacja, w jakiej to wszystko zostało napisane. I stąd czytając tę księgę, należy ją czytać bez przerwy. A więc kolejno. I ja wtedy czytałem po 3-5 rozdziałów dziennie. I nic innego wtedy nie czytałem, tylko tę księgę. I pozwolić, żeby spojrzeć na nią jak na panoramę, szeroką panoramę, jak powiedzmy panorama racławicka. Kto był i widział tę panoramę we Wrocławiu, to wie, o czym mówię. Trzeba było pójść w jeden kąt i przejść do drugiego kąta, ale potem się trzeba cofnąć daleko, żeby w całości ujrzeć tę panoramę. I tu właśnie jest potrzebne pozwolenie, aby te obrazy się przesuwały nam przed oczami. Gdy kończymy tę księgę, zaczynamy czytać ją drugi raz, ale już z ołówkiem w ręce, albo z laptopem dzisiaj bym powiedział, i notujmy sobie swoje uwagi, gdy chodzi o wypowiedzi, o odbiorców, który tam Jan określa i w ogóle różne swoje myśli notujmy w związku właśnie z tym, co czytamy za drugim razem. Za trzecim razem będzie nam już o wiele łatwiej tę panoramę apokaliptyczną już złapać i uchwycić, że tu rzeczywiście Jan mówi o cierpiącym Kościele, o prześladowaniu przez Imperium Rzymskie Kościoła i chrześcijan, ale o Bożym gniewie, o Bożej odpłacie i o tym, że to Jezus ma klucze piekła i śmierci. To jest główne przesłanie Jana, gdy chodzi o Apokalipsę. Ponieważ jest to jedyna w swoim rodzaju księga w Nowym Testamencie, więc ona też nie może mieć zastosowanego jednego wzorca. Bo budowa tej księgi jest oczywista i za chwilę o niej coś powiemy. Z tym, że narracja się rozwija w niej stopniowo, jak wielki utwór dramatyczny. Bo gdy weźmiemy Dzieje Apostolskie, mimo że jest tam opis różnych działań, to nie musimy czytać dziejów kolejno, możemy wyrywkowo czytać. Podobnie mamy i z listami, i z Ewangeliami. Natomiast Apokalipsy nie wolno czytać wyrywkowo, później już tak. Ale gdy się z nią zapoznajemy, to kilka razy ją czytać stopniowo, w sposób ciągły. A po to tylko, żeby ten utwór dramatyczny się rozwinął, żebyśmy zrozumieli sceny końcowe i pojęli cały wątek. I stąd na przykład, gdy patrzymy, i teraz polecam konspekt, rozdziały pierwsze 3, tę scenerię nam przygotowują i wprowadzają główne postacie. Ja teraz tego nie omawiam, niech sobie każdy zajrzy do konspektu. Rozdziały 4 i 5 zarysowują scenerię, a więc tam się pojawiają postaci, a teraz tutaj są różne ciekawe opisy majestatu chwały i mocy, o tym, co robi lew, Boży Baranek i tak dalej. 4, 5 rozdział. Potem się rozpoczyna jakaś część właściwa dramatu, rozdziały 6 i 7. I tam są pieczęcie, trąby, czasze, tych 4 jeźdźców, męczennicy. Potem mamy rozdziały 8, 9, 10, 11. Te 4 rozdziały nam opisują właśnie sąd Boży, jak się on odbywa. I tam widać wyraźnie, jak Kościół cierpi, a też jak Bóg sądzi wrogów Kościoła. Chodzi oczywiście o ciało Chrystusa, bo mówimy o ciele Chrystusa, o chrześcijanach. I potem jak się też to kończy ostatecznym zwycięstwem Boga. I później rozdziały 12-22 to są szczegóły sądu Bożego i tego zwycięstwa. Ale rozdział 12 ma w sobie klucz do zrozumienia tej księgi. A ten klucz jest nam już znany z poprzednich naszych rozważań, gdyśmy mówili o Ewangeliach. Że chrześcijanin, czyli człowiek Chrystusa, już ma zbawienie, ale ono się jeszcze nie dopełniło. Zostałem zbawiony, jestem zbawiany i będę zbawiony. Już jestem usprawiedliwiony, ale jeszcze upadam i dopiero mnie czeka pełnia sprawiedliwości, gdy przyjdzie Jezus, nasza sprawiedliwość. I tak właśnie, że już się stało, ale i jeszcze nie. Podobnie tu jest właśnie w Apokalipsie, gdy szatan już jest pokonany, ale jeszcze nie zwyciężony do końca. Dlatego też Ten 12 rozdział jest bardzo ważny, abyśmy to zauważyli już i jeszcze nie. Rozdziały 13 i 14 z kolei mówią, że narzędziem tej zemsty na Kościele za czasów Jana było Imperium Rzymskie. Dlatego też i los tego imperium, imperatorów jest przesądzony, o czym mówią rozdziały 15 i 16. A potem czytamy o tych dwóch miastach, rozdział 17 i 22, i ziemskie miasto Rzym i niebiańskie miasto Jerozolima. A więc to wszystkie obrazy służą jednemu, nie bójcie się, ja mam klucze piekła i śmierci. Gdybyśmy chcieli objaśniać to wszystko i napisać książkę Apokalipsa bez tajemnic, to oczywiście takiego tytułu nie polecam. Może ten, który ja zaproponowałem, że ani nic trudnego, ani nic strasznego. A więc nie musimy się obawiać trudności w zrozumieniu, gdy podchodzimy właściwie, ani też nie musimy się bać, że nam na głowę się niebo zawali. Dlatego, że o przyjściu Chrystusa nam nie Apokalipsa mówi, lecz apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan. Dlatego też, gdy o tym rozmyślamy, to ja w ogóle nie wchodzę w szczegóły, jak to będzie z tym przyjściem, kiedy ono będzie, kiedy będzie ucisk. Mnie to wszystko naprawdę mało interesuje. Dlaczego? Dlatego, że gdy umrę, no to już nie muszę się tym wszystkim martwić, a wiem, że nie umrę, tylko opuszczę moje ziemskie mieszkanie. Jak Paweł pisze, i pójdę do Pana na mieszkanie. Jeśli Jezus przyjdzie, zanim ja umrę śmiercią fizyczną, no to przemieni moje ciało, więc co mnie obchodzą wszystkie te szczegóły, które sobie ludzie dumają i chcą wydumać, dlatego że dla nas jest najważniejsze to, a tak zawsze z Panem będziemy. Jeśli teraz jestem z Chrystusem, to gdy będę umierał, będę z Nim umierał, w Chrystusie będę odchodził do Niego. Jeśli On przyjdzie, to mnie zabierze razem z którzy odeszli wcześniej i nas żyjących przemieni, tamtych wzbudzi i zabierze. A więc wszystko mi jest jedno, jak to się odbędzie, jakie szczegóły i dlatego też Apokalipsa i cała Biblia żadnych szczegółów, gdy chodzi o stworzenie świata, gdy chodzi o zakończenie naszej historii, nie podaje. Najważniejszym szczegółem jest nawrócić się do Chrystusa, pozwolić, żeby On w nas mieszkał, a my w Nim i zawsze z Panem będziemy. Dlatego też, gdy my czytamy to wszystko, to musimy widzieć, że być uczniem Chrystusa oznacza kroczyć drogą krzyża. Bóg nam nie obiecał życia pozbawionego cierpienia i śmierci. To nam Jan pisze w Apokalipsie. Ale nam przyrzekł ostateczne zwycięstwo. I sednem właśnie tej księgi jest, abyśmy usłyszeli słowa ostrzeżenia, że grozi nam trudności, prześladowanie, ale i zarazem pociechy. I gdy są tam obrazy, są to tylko obrazy, a nie szczegóły. I każdy z nas wtedy, patrząc na nie, będzie wiedział, że diabeł ma czas krótki. Ale wyraz krótki nie znaczy niebawem, już. Tylko wyraz krótki oznacza ograniczony, tak jak pies podwórkowy, przepraszam za takie porównanie, ale chyba mi wybaczycie, gdy ma długi łańcuch. Czasami nawet jest ten łańcuch na lince, takiej długiej linie zawieszonej i ten 50 metrów i pies biega przez całą działkę, dlatego że ma łańcuch tylko kilkumetrowy, ale może po tej linii go ciągnąć i biec przez całą działkę. Ale czasami ma łańcuch tylko dwumetrowy, krótki. Więc chodzi o to, że diabeł jest zawsze ograniczony. Co nie znaczy niebawem. I minęło już 2000 lat od czasów, znaczy prawie właściwie, od Apokalipsy 1900 lat minęło. I zobaczcie, diabeł jest cały czas ograniczony, ale ten czas jeszcze nie nadszedł. Dlatego też o przyjściu Chrystusa Szaweł mówi bardzo wyraźnie, apostoł Paweł bardzo wyraźnie pisze do Tesaloniczan: pracujcie, do roboty trzeba iść, nie lęcie się i nie czekajcie, że Jezus przyjdzie, więc że już, tylko normalnie żyjcie, wychowujcie i liczcie, że wnuki jeszcze będą, nie tylko dzieci wychowacie, ale i wnuki jeszcze będziecie też pilnować. Więc on ich zachęca do pracowitości i miał rację. Bo zobaczcie, minęło przecież 19 wieków od tamtego czasu, gdy Paweł do nich pisał i jeszcze się by nie doczekali przyjścia Jezusa. A więc musimy w sposób właściwy wszystko rozumieć, abyśmy mogli normalnie żyć i się zajmować tym, co jest najważniejsze, najistotniejsze. Nie tym, czy Chiny komunistyczne były już przepowiedziane przez Jana Apostoła. Albo tym, pamiętam, gdy Gorbaczow się pojawiał, jego postać, ale szczególnie jego głowa, twarz, na czole to znamie i już się pojawiały opisy i chcieli na przykład, żebym ja, gdy byłem dyrektorem wydawnictwa, książki drukował również i ja odmówiłem tym książkom. Powiedziałem, że to są bzdury. Bo wiedziałem, że to nie jest przesłanie apokalipsy i nie jest to... I zobaczcie, minęły. Ktoś obliczał antychrysta. Kto jest antychryst? No i rzeczywiście, pasuje, żeby był Hitler, pasuje, żeby w Ugandzie był Idi Amin, ale gdy patrzymy na Nowy Testament, to nie ma jednoznacznego określenia antychrysta. Paweł pisze do Tesalonicza, że jest to osoba konkretna. Apokalipsa przedstawia go raczej jako postać cesarza rzymskiego. Ale pierwszy list Jana, gdy pisze o antychryście, to bardziej są gnostycy, którzy wtedy Kościół atakowali. Dlatego ja nigdy nie mówiłem, że to będzie jakaś osoba, bo wiele osób, pamiętam, koledzy mi wypisywali z przeszłości, a ktoś nawet chciał, żebyśmy książkę wydrukowali, że Arafat jest antychrystem. Zobaczcie, Arafat już ile lat jest, go nie ma wśród żywych. No, a więc, kochani, pomyślmy trochę, że nie o tym Jan apostoł myślał i widział to, gdy pisał tę księgę. A więc ta niejednoznaczność tekstów niech nas skłoni do ostrożności i powstrzyma przed wszelkim dogmatyzowaniem. Te wizje mają wymowę eschatologiczną, a szczególnie, co jest na końcu konspektu, 11 rozdział, kilkanaście wersetów i 19 rozdział do 22, a więc te rozdziały 19, 20, 21, 22 to są rozdziały z wymową eschatologiczną, z tym, co nas dotyczy. Ale całość ma na celu nam powiedzieć, że dopóki Pan nie nadejdzie, mamy obowiązek żyć teraźniejszością, to znaczy żyć przyszłością w teraźniejszości. A więc użyłem takiego sformułowania, takiego układu słów, aby to podkreślić, zaskoczyć. Mamy żyć przyszłością, zorientowani na przyszłość, ale żyć w teraźniejszości. Mamy słuchać i się trzymać Bożego Słowa, bo nadejdzie dzień, gdy już nie będą potrzebne takie rozważania. Gdy wraz z apostołem Janem i Duchem Świętym dowiemy się, że już nikt nikogo nie będzie nawzajem pouczać, wszyscy będą mnie znać. I znając Chrystusa, wołamy razem i z Janem, i z oblubieńcą Chrystusa. Amen. Tak jest. Przyjdź, Panie Jezu.